Za niezależnym życiem. Pod takim hasłem odbył się 6. już kongres osób z niepełnosprawnościami. Temat tegorocznego kongresu podpowiedziała nowa i niełatwa rzeczywistość, w jakiej od paru miesięcy funkcjonujemy. Uczestnicy kongresu dyskutowali o osobach z niepełnosprawnościami w sytuacji pandemii. Poruszyli między innymi kwestie mieszkańców i mieszkanek domów pomocy społecznej. Osoby te, pozostając w tego typu placówkach, należą do grup najbardziej narażonych na zachorowanie. Jednocześnie ich prawa do niezależnego życia są łamane pod pretekstem zagrożenia pandemią. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. O problemach poruszanych na kongresie będziemy mówić w dzisiejszym programie Bez Barier. Zapraszam.
Bez Barier.
Prawo osób niepełnosprawnych do ochrony zdrowia, wpływ pandemii na pracę osób z niepełnosprawnościami czy dostępność cyfrowo-informacyjna w dobie pandemii to tylko niektóre z tematów, które były dyskutowane podczas 6. Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Tegoroczne spotkanie odbyło się w trybie online, a naszym telefonicznym gościem jest dziś pani Anna Drabasz, prawnik i pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W programie Bez Barier rozmawiałyśmy zaledwie 2 tygodnie temu, tuż po Podlaskim Konwencie Osób z Niepełnosprawnościami. Wówczas mówiłyśmy, że dyskusja podczas konwentu nie dotyczyła bezpośrednio pandemii, a problem wynikających z niej ograniczeń i dodatkowych wyzwań pojawił się przy okazji. Co zmieniło się przez te 2 tygodnie, że pandemia stała się głównym tematem i głównym odniesieniem do dyskusji o niezależnym życiu osób z niepełnosprawnościami?
No to wydaje mi się, że akurat ten temat, który został poruszony w czasie 6. kongresu, to nie jest temat całkowicie nowy, bo tak naprawdę on wyniknął przede wszystkim z tego, jak wielkie nasze środowiska osób z niepełnosprawnościami stało się zniecierpliwienie, jeżeli chodzi o działania na rzecz deinstytucjonalizacji, co właśnie nam pokazało, jakie może mieć skutki w momencie, kiedy zderzyliśmy się z pandemią. Kiedy okazało się, że domy pomocy społecznej, miejsca, gdzie przebywają na co dzień osoby z niepełnosprawnościami, no w skupiskach, nieładnie mówiąc, to są te ogniska zakażeń i no takie miejsca, które są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo w tej dobie. Ale tak naprawdę to są zjawiska, które no dzieją się od wielu lat, żeby nie powiedzieć dekad. Dlatego to nie był temat nowy, bo w trakcie kongresu już niejednokrotnie do niego wracaliśmy, wracając do tych wszystkich możliwych narzędzi, jakie mogą być wykorzystywane we wspieraniu niezależnego życia, bo to nie tylko jest kwestia właśnie instytucji, które no, de facto możemy już wprost sobie mówić, że nie powinny istnieć w takim postaci, jakie istnieją, ale też to jest kwestia stworzenia całego systemu w takim lokalnej społeczności, który mógłby zadziałać w momencie, kiedy osoba z niepełnosprawnością potrzebuje asystenta, kiedy potrzebuje wsparcia, kiedy potrzebuje innych usług, a tego nie ma.
Nie uciekniemy w żadnej rzeczywistości, przy najlepszym systemie nie uciekniemy od domów pomocy społecznej, to znaczy takich placówek, w których osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli te niepełnosprawności uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie, gdzie opieka jest 24-godzinna, deinstytucjonalizacja nie ma polegać na likwidacji tego typu placówek, tylko na tym, aby te placówki nie były tak ogromne, aby w placówce nie było 300 osób, 200 osób, tylko by były to mniejsze i bardziej udomowione placówki.
Też takie miejsca, gdzie tak naprawdę jest realna podstawa do tego, żeby myśleć o usamodzielnianiu. Bo oczywiście możemy założyć, że w ogóle część osób z niepełnosprawnościami w ogóle nie może myśleć o takiej samodzielności. Natomiast jeżeli myślimy sobie o niezależności, to już jak najbardziej tak. Te kongresy i konwenty też zawsze obracają się wokół przepisów konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami i tam ten artykuł 19, który jest poświęcony niezależnemu życiu, w bardzo ciekawy sposób został rozwinięty przez Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami w komentarzu generalnym i to był w ogóle jeden z pierwszych komentarzy, który został stworzony, taka interpretacja konwencji, w jaki sposób powinniśmy ją odczytywać. I w tym komentarzu możemy przeczytać, że tak naprawdę chodzi o takie bardzo podstawowe, codzienne decyzje, które akurat w instytucjach są podejmowane przez osoby, które zarządzają, przez regulaminy. To są takie decyzje, o których chcę wyjść z domu, o których chcę wrócić, o których chcę się położyć spać, co chcę zjeść na obiad, prawda? To są takie sfery życia, które dla osób, które żyją poza instytucjami, żyją w normalnym środowisku, to w ogóle my się nad tym nie zastanawiamy, jaki to jest przywilej móc podejmować takie decyzje. Bardzo mocnym akcentem 6. kongresu był film, to był taki kilkuminutowy film, który został nagrany za zgodą jednego z mieszkańców DPS-u i pan Tomasz przedstawiał tam swoją sytuację podczas wywiadu i opowiadał o tym, że tak naprawdę to jest takie miejsce, z którego on chce uciec. A jeszcze w dobie pandemii tak naprawdę nie ma możliwości nawet takich krótkich wyjść czy oderwania się od codzienności, ponieważ nawet nie może pojechać na warsztaty teatralne, które są dla niego takim momentem, punktem dnia, kiedy on spotyka znajomych i kiedy może się spełniać w inny sposób. I też bardzo przygnębiające były jego odpowiedzi w momencie, kiedy pytanie dotyczące jego przyszłości, jego marzeń, jak to, co on przewiduje, a to, co chciałby, żeby się wydarzyło, jest od siebie odległe, ponieważ on tak naprawdę myśli o tym, żeby mieć swoje mieszkanie, żeby mieszkać na swoim. I możemy powiedzieć, że to ogromne marzenie, no bo niektórzy w ogóle nie są w stanie, żeby żyć samodzielnie, ale no de facto, tak, i tutaj możemy wyciągnąć też takie argumenty ekonomiczne, bo ile to by kosztowało, czy pan jest w stanie sam się utrzymać. Natomiast pomyślmy też, jakie koszty generuje prowadzenie takich instytucji, bo te środki, jakie są na jednego mieszkańca przeznaczane miesięcznie, a to jest minimum 4000, a nawet więcej, to rzeczywiście to są takie środki, które no, nie widzę wytłumaczenia, dlaczego nie można by było tego zorganizować w inny sposób. Tym bardziej, że właśnie mimo tego, że zakładamy, że to ma być ten sposób na rozwiązanie problemu, który jest bezpieczny, tak, który pozwala na to, że rzeczywiście ktoś tam cały czas czuwa przez te 24 godziny na dobę, no to w dobie pandemii się okazuje, że badania pokazały, że jeżeli chodzi o częstotliwość zgonów z powodu koronawirusa w instytucjach jest ponad 40 razy wyższa niż wśród reszty społeczeństwa.
Okazuje się, że pandemia pokazała, jak łatwo jest z takiej placówki opiekuńczej zrobić placówkę opresyjną.
A przy tym no, trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest tak, że my w ogóle nie mamy podstaw, żeby wychodzić z tego systemu, bo są naprawdę ogromne pieniądze w ramach europejskich funduszy strukturalnych, które są przeznaczane właśnie na deinstytucjonalizację, między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Regionalnego. Więc my mamy już tak naprawdę od 2014 roku bardzo duże dofinansowania i możliwości pozyskiwania środków właśnie na tworzenie tych lokalnych rozwiązań, które miałyby mniejszą skalę i byłyby tak naprawdę zindywidualizowane, bo też nie bierzemy pod uwagę, że jak mamy tylu mieszkańców, no to każdy ma trochę inne potrzeby, a wszyscy no, korzystają, że tak powiem, według jednego regulaminu, tak i według jednego schematu z tego wsparcia tam na miejscu. Dlatego to jest z jednej strony bardzo dobra wiadomość, że są środki i dobra wiadomość, że będą środki w kolejnej perspektywie, ale niestety to, co pokazują no, na ten moment takie spostrzeżenia obserwatorów, organizacji pozarządowych, które się tematem interesują. Niestety one są wydawane w niewłaściwy sposób, wręcz wspierają utrzymanie domów pomocy społecznej w takiej formie, jak są. Już we wrześniu tego roku zostały właśnie zgłoszone skargi do Komisji Europejskiej z województwa łódzkiego, na przykład jeżeli chodzi o niewłaściwe wykorzystywanie tych środków przez domy pomocy społecznej, na przykład na remonty, tak, doposażenie, co nie powinno mieć miejsca.
Problemy osób z niepełnosprawnościami, a właściwie problemy rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci stały się znów głośne i to wcale nie przy okazji kongresu. Kongres gdzieś nam trochę umknął w przestrzeni medialnej, natomiast stały się argumentem, czy można też powiedzieć kartą przetargową w narodowej dyskusji o ochronie życia. Tak to nazywają jedni, albo o prawach kobiet, tak to nazywają inni. I po raz kolejny okazało się, jak ważne jest zbudowanie funkcjonalnego i przejrzystego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich opiekunów i to od momentu diagnozy, czyli często jeszcze w czasie ciąży, poprzez wszystkie etapy życia. Od kilkudziesięcioleci już mówi się, że taki system jest niezbędny i wciąż nie udaje się go zbudować, a kolejne rządy tylko wydaje się, że łatają dziury. Więc gdzie tkwi problem? Bo tu nie chodzi tylko o pieniądze. Właściwie to o pieniądze jest tu najłatwiej, chociaż zawsze ich jest za mało i zawsze będzie ich za mało. Mówimy tutaj o systemie wsparcia psychologicznego, systemie wsparcia informacyjnego, systemie funkcjonalnego orzekania, systemie usług asystenckich, systemie mieszkalnictwa wspomaganego podejmowania decyzji, bezpiecznego i ciągłego wsparcia finansowego projektów organizacji pozarządowych. I tutaj możemy mówić i mówić i mówić. I chodzi o to jeszcze, aby wszystkie te systemy były spójne i dostępne.
No, w ogóle mnie smuci, że pomysł na to, żeby dokonywać reformy, chociażby takiego programu jak Za życiem, co jest obecnie dokonywane, musi dostawać bodziec w postaci protestów kobiet, czy w ogóle jakichś grup społecznych, bo uważam, że nie tak powinno to działać, bo te problemy istniały i będą istniały i no to nie jest kwestia tego, jak wygląda w tym momencie kwestia możliwości dokonywania aborcji, tylko to jest kwestia życia osób z niepełnosprawnościami. To jest wątek z jednej strony powiązany, z drugiej strony zupełnie odrębny. Dlatego bardzo mnie smuci to, że potrzeba było takiego bodźca, żeby w ogóle zacząć na nowo mówić na ten temat. I rzeczywiście te rozwiązania, no w części no rozwiązań nie będzie, jeżeli nie będzie pieniędzy i to jest fakt. Natomiast nie będzie też dostępu do tych rozwiązań, gdzie będziemy mieć finansowanie w momencie, jeżeli nie stworzymy czegoś, co będzie działało. I tak jak pani redaktor dobrze wskazała, że tak naprawdę należy wyjść od początku, czyli w ogóle od systemu orzecznictwa, który dawałby podstawę do dostępu do różnych form wsparcia. Natomiast jeszcze jedną kwestią bardzo ważną jest to, jak wygląda sytuacja, jak wygląda ten moment, kiedy rodzice otrzymują informację, że ich dziecko ma niepełnosprawność i jakie wtedy są możliwe formy wsparcia, bo oczywiście ustawa za życiem wskazuje, że mamy je, tak? Natomiast ja w momencie, kiedy rozmawiam z rodzicami osób z niepełnosprawnościami, najczęściej to są matki, mówią, że no, ta informacja jest praktycznie żadna. Czyli po pierwsze nie mają świadomości, z czego mogą korzystać. W momencie, jak chcą korzystać, to nagle powstają różne bariery, bo muszą spełniać albo warunki, albo muszą, się okazuje, że w danej gminie nie ma dostępu do jakiejś formy. Więc rzeczywiście no, tutaj potrzeb jest bardzo wiele. I dobrze by było zacząć od samej podstawy, a nie wszystko łatać jakimiś dodatkowymi środkami, które okazjonalnie są przeznaczane do różnych grup. I powiem szczerze, to też źle robi samemu środowisku osób z niepełnosprawnościami, bo rzeczywiście już teraz widzimy podziały, bo mamy te osoby, które właśnie są bliżej tych postulatów rodziców osób z niepełnosprawnościami, gdzie trochę giną głosy dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami. Mamy z drugiej strony no, osoby, które mają inne kłopoty, na przykład związane właśnie z rynkiem pracy, związane z edukacją, więc tutaj wydaje mi się, że no ta taka od podstaw reforma jest nieunikniona. Albo będziemy no, w takim stanie, jak jesteśmy, który jest fatalny.
Tutaj bardzo też jest ważna współpraca międzyresortowa, czyli zbudowanie pewnego systemu finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych, dla opiekunów osób niepełnosprawnych, chociaż w zasadzie cała pomoc powinna być skierowana na osoby niepełnosprawne, tak jak subwencja oświatowa powinna iść za uczniem. Tak, tutaj pomoc powinna iść za potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Ale udało się, oczywiście w niewystarczającym zakresie, ale zorganizować wczesne wspomaganie. Tylko dlatego, że działania tutaj z pogranicza służby zdrowia i edukacji zostały włączone do systemu edukacji. Po prostu. Ale już na przykład nie udaje się zorganizować w miarę dostępnej wczesnej interwencji. Dlatego, że no, tutaj jeszcze trudno mówić jest o edukacji. A system ochrony zdrowia nie ma na to pieniędzy, tym bardziej, że tutaj nie chodzi tylko o działania z zakresu ochrony zdrowia, ale tutaj mogłoby być też na przykład wsparcie psychologiczne w momencie diagnozy tej wczesnej prenatalnej jeszcze. I mówi się o tym od wielu lat i tutaj akurat nic się nie robi. No, nie polega pomoc na tym, żeby dać kobiecie 4000 zł i radź sobie sama.
I tutaj też ja od razu podkreślę, że w ogóle to wsparcie psychologiczne to jest coś, co w ogóle jest osobom z niepełnosprawnościami potrzebne. Bo nie mówimy tylko o osobach, które mają zaburzenia psychiczne, że potrzebują takiego wsparcia, ale także tak naprawdę no, niepełnosprawność, no trzeba sobie szczerze powiedzieć, to nie jest jakaś przyjemność. Prawda? Więc w momencie, kiedy to są konkretne problemy i jak ktoś mi mówi, prawda, że niepełnosprawność jest tylko w umyśle i można sobie łatwo te wszystkie bariery wizualizacją jakąś pokonywać, to jest nieprawda, bo my się na co dzień zmagamy z konkretnymi bardzo przeszkodami. Dlatego ja tutaj widzę bardzo wiele takich momentów, kiedy po prostu na to nie ma pomysłu. Ale też mi się wydaje, tak w ogóle w kontekście tej całej dyskusji, jaka się przetacza ostatnio przez i media, i wśród w ogóle w społeczeństwie, to wydaje mi się, że to wszystko wynika z tego, że tam, gdzie nam jest łatwiej kogoś traktować jako przedmiot opieki, a nie jako podmiot, to właśnie to czynimy. I niestety tutaj to widać jak najbardziej na przykładzie osób z niepełnosprawnościami. Tam, gdzie jest ta zależność, tak, gdzie wszystko można załatwić poprzez jakieś zarządzenie, decyzje, no to jakoś to działa, tak? To tak jest w systemie szkolnym na przykład, gdzie rzeczywiście ta sama organizacja tego systemu nauczania trochę wspomaga. Ale później, jak mamy już przejście dalej, prawda, od szkoły do zatrudnienia, to widzimy, jak wiele osób odpada w tym momencie. Więc no, są przypadki takie, że przez swoją osobowość, tak, siłę, wsparcie środowiska, rodziny, są przykłady osób z niepełnosprawnościami, które świetnie sobie radzą, ale też chciałabym zaznaczyć, że bierzmy zawsze pod uwagę, jakim kosztem, jakim wysiłkiem. A czy to na tym polega, że mamy na każdym kroku się sprawdzać i pokazywać, że jakimi jesteśmy bohaterami? No chyba nie.
Pani Anno, od kilku lat mówimy o budowaniu systemu wsparcia asystenckiego. Ono jest niezbędne zarówno opiekunom osób niepełnosprawnych, jak i samym osobom niepełnosprawnym, które przy pomocy dobrze zorganizowanego systemu wsparcia asystenckiego są w stanie samodzielnie funkcjonować. Co się z tym dzieje?
Tutaj tak naprawdę powiem szczerze, że jeżeli chodzi o ten program, bo rzeczywiście od tego roku były proponowane w gminach, znaczy gminom usługi asystenckie, te programy usług asystenckich. Wiadomo, że niektóre przystąpiły, gminy, niektóre nie. Natomiast powiem szczerze, że w ogóle ten wymiar, który jest proponowany, godzin, które miałyby przysługiwać bezpłatnie osobie z niepełnosprawnością, no to nie jest taki wymiar godzin, który w ciągu miesiąca, powiedzmy, to jest 30, tak, to jest, to tak naprawdę nie załatwia sprawy, tak, bo to de facto wychodzi nam jedna godzina dziennie, a osoby, które wymagają rzeczywiście usług asystenckich, no to są takie osoby, które wymagają tego i przy samoobsłudze na przykład, prawda, i przy załatwianiu jakichś spraw takich codziennego życia. No i to jest niewystarczające, to na pewno. I z tego, co widzę, to raczej na to pomysłu nie ma, bo jeżeli to mają być dalej działania pilotażowo-projektowe, to nie o to nam chodzi. Ja w ogóle jestem zafascynowana tym przykładem słowańskim, który był przedstawiany w zeszłym roku na takim spotkaniu z siecią niezależnego życia, gdzie oni pokazali, w jaki sposób, ale tak naprawdę to był długi proces, bo to było ponad 20 lat, kiedy oni myśleli o tym, żeby to wprowadzić, ale się udało, a Słowenia wcale nie jest bogatszym krajem od Polski, więc tu nawet nie chodziło o kwestie pieniędzy, tylko chodziło o kwestię wypracowania odpowiedniego modelu. I ten model, który rzeczywiście przeniósł ciężar tak naprawdę i wyboru, jakiegoś zarządzania usługami na samych użytkowników, czyli na osoby z niepełnosprawnościami, które mogą konstruować sobie ten swój grafik na bazie tych asystentów, którzy są proponowani przez organizacje pozarządowe, pokazał, że rzeczywiście no to może działać. I przy tym to naprawdę to są już takie liczby tych godzin, które pozwalają myśleć o tym, żeby być niezależnym, o tym, żeby swobodnie sobie planować aktywne życie.
Czy osoby z niepełnosprawnościami, stowarzyszenia wspierające osoby z niepełnosprawnościami, różnego rodzaju kongresy i konwenty osób z niepełnosprawnościami są w stanie przekuwać te wszystkie potrzeby na jakieś konkretne działania i rozwiązania? Do tej pory nie bardzo się to udaje.
Te deklaracje, które padały, to no, taka iskierka nadziei, która się budzi pewnie po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie zagaśnie. Bo to i deklaracja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie strategii deinstytucjonalizacji, której wyczekujemy od wielu lat, i tego, że te prace rzeczywiście ruszą i że te prace mają być zakończone w przyszłym roku. I deklaracja z drugiej strony dotycząca systemu wsparcia asystenckiego. Więc deklaracje rzeczywiście były takim miernikiem tego, że mogliśmy mieć satysfakcję, że w ogóle coś takiego padło, bo jednak politycy czy urzędnicy są bardzo powściągliwi w tej materii. Natomiast no też wydaje mi się, że było to satysfakcjonujące spotkanie ze względu na to, że wybrzmiało bardzo wiele takich problemów, o których mówiliśmy otwarcie, to znaczy już bez dyplomacji zbyt wielkiej. Natomiast pani redaktor bardzo słusznie pyta, co dalej? Ja myślę, że zawsze to zależy od osób, które są zaangażowane, co dalej zrobią z tym dobrym początkiem albo dobrą kontynuacją, bo chyba tak trzeba by było powiedzieć. Wydaje mi się, że po prostu trzeba się wykazać bardzo dużym uporem i bardzo dużą konsekwencją. I też no, to jest tak, że w momencie, kiedy walczymy o coś, to wiadomo, że będą ofiary. I te ofiary, no to są ofiary takim, mówię, przenośnym oczywiście przede wszystkim, chociaż już nie to było w przenośnym znaczeniu, czyli ofiary, jeżeli chodzi o czas, zaangażowanie, w ogóle poświęcenie.
To ja życzę, żeby walka była jak najkrótsza, ofiar było jak najmniej. I żeby zakończyła się zwycięstwem. Ja dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem była pani Anna Drabasz, prawnik i pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję też za uwagę i do usłyszenia za tydzień.